Drugi Koryntian, 13 rozdział i 13 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen, tak? Wiecie, ten werset, ja już głosiłem nie raz w oparciu o ten werset i tak jakoś w sercu miałem na nowo, żebyśmy sobie pewne rzeczy przypomnieli. Myślę, że jest niesamowity w ogóle potencjał prawdy zawarty w tym wersecie. Niesamowity. Paweł tutaj mówi o pewnych fundamentach w ogóle w życiu nas, jako ludzi wierzących i wymienia tutaj trzy rzeczy, które pragnie, aby każdy wierzący w Kościele miał objawione w swoim życiu, miał doświadczenie tych rzeczy, miał realność, tak? Pierwszą rzecz wymienia łaskę Pana Jezusa Chrystusa. To jest to, co też Piotr tutaj, tak? Mówił, wyszedł i mówił o łasce. Wiecie, kiedy ja myślę o łasce i kiedy patrzę na listy Pawła, to widzimy, że Paweł w taki sposób rozumiał łaskę, że to jest wszystko, co otrzymujemy przez ofiarę zastępczą Jezusa na krzyżu za nas. Tak najkrócej można określić pojmowanie łaski Pawła. To jest to wszystko, co jest, można powiedzieć, dostaje za darmo. Po prostu Jezus umarł i przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wykupił dla nas dziedzictwo. I w momencie, kiedy ty przychodzisz, wyznajesz swoją wiarę, pokutujesz z grzechu, wyznajesz swoją wiarę, tak? Oddajesz mu swoje życie, wchodzisz pod te dziedzictwo i zaczynasz żyć w jego łasce, w tym wszystkim, co on dla ciebie zrobił. Podstawowa pierwsza rzecz w tej łasce to jest przebaczenie grzechów. Może to się wydawać takie dla nas, tak, że przebaczenie grzechów. To się wydaje mało ważne, dopóki nie nagrzeszysz. Ale jeśli coś ci nie wyjdzie i się potkniesz i siądzie na ciebie wina i potępienie, to wtedy jesteś w stanie docenić, czym jest przebaczenie. A Biblia mówi, że jedyną rzecz, którą wtedy należy zrobić, to przychodzić do Boga, wyznać swoje grzechy, a On jest wierny, sprawiedliwy, odpuszcza ci twoje grzechy i oczyszcza cię od wszelkiej niesprawiedliwości. I to jest wszystko. Nie masz możliwości cofnąć się w czasie, naprawić tych rzeczy. Nie ma. Bóg wie o tym. Więc co z tym zrobić? Bóg mówi, przychodzisz, wyznajesz, ja to wymazuję i zapominam i nie ma tematu więcej nigdy. To jest łaska. Oczywiście można by o tym mówić i mówić, o łasce Bożej. Druga rzecz jest miłość Boga. Ja dzisiaj o tym będę chciał trochę mówić, więcej się skupić. I trzecia rzecz wymienia społeczność Ducha Świętego. I to słowo społeczność Ducha Świętego to jest słowo koinonia, tak? To jest słowo, które było używane też dla relacji małżeńskiej, dla bardzo intymnej, głębokiej relacji, bardzo bliskiej, dwóm osobom, intymnej, skrytej w pewnym sensie dla innych. I tu jest napisane, że Paweł mówi, ja bardzo bym chciał, żeby każdy z was miał koinonię z Duchem Świętym. Widzicie, ojciec i syn dzisiaj w pewnym sensie są daleko. Mamy z nimi kontakt, ale kontakt w duchu i przez ducha. Ojciec jest na tronie, syn po jego prawicy też na tronie, ale Duch Święty, kiedy Jezus odchodził, mówi, lepiej, żebym ja odszedł, poszlę do was Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, aby wprowadzał was we wszelką prawdę. I mówi, to jest lepiej dla was nawet niż to, gdybym ja w ciele był tutaj na ziemi. Tak? Więc my żyjemy dzisiaj w tym czasie, kiedy mówię, Jezus, my czekamy na powrót Chrystusa, na powrót Mesjasza, oblubieńca, ale dziś tutaj na ziemi jest Duch Święty i Paweł mówi, chciałbym, żeby każdy z was znał Go i miał z Nim koinonię. Co to znaczy? To znaczy, że on mówi, chciałbym, żebyś ty znał jego głos. Chciałbym, żebyś był w stanie rozpoznawać, kiedy On z tobą się komunikuje w twoim duchu, w twoim sercu. Żebyś był w stanie przyjmować od Niego prowadzenie w swoim życiu. Dlatego, że Słowo mówi, że ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. To jest dla każdego Bożego dziecka. I powiem, to nie jest coś super wyjątkowego i szczególnego dla mężów Bożych. To jest dla każdego z nas, Paweł mówi. Chciałbym, by każdy z was, mówi, miał głęboką koinonię z Duchem Świętym. Pięknie o tym mówi Yonggi Cho w książce Coś więcej niż liczby, kiedy opowiada historię swojego życia i swojej służby. To jest człowiek, który zaczął kościół od swojej żony i teściowej, w trzy osoby. I dziś ten zbór ma ponad 1 000 000 osób w Korei Południowej. I ten człowiek opisuje, że kiedy wszedł w służbę, już ten kościół zaczął rosnąć, ale mówi, że to było tak, że jego służba była raz super, raz źle, raz super, raz źle. I coś mówi, no tak, coś mówi, co jest? I on zaczął się modlić wtedy. I mówił, usłyszał, jak Bóg do niego mówi, potrzebujesz, mówi, głębszej koinonii z Duchem Świętym. I on wtedy kompletnie nie wiedział w ogóle, nie znał nauczania o tym, kompletnie nic nie wiedział, o co chodzi. Mówi, Boże, przecież modlę się innymi językami. I wtedy Bóg mu porównał tą koinonię z Duchem Świętym do relacji z żoną. Mówi, widzisz, mówi, ona nie ożeniła się z tobą, by siedzieć teraz w czterech ścianach i nie będzie się cieszyć, że ty jej dasz super meble i tak dalej, tak? Super jedzenie, przyniesiesz pieniądze. Ona chce po prostu być z tobą. I tak samo Duch Święty, tak? On przyszedł i chce z nami dzielić się życiem swoim, tak? Swoim czasem, swoją relacją, społecznością. Tylko jest pytanie, czy my mamy na to czas? On ma zawsze na to czas, tak? Każdego dnia On chciałby z nami mieć tą koinonię. To jest kwestia, czy my będziemy mieli gdzieś czas w swoim dniu, gdzie znajdziemy czas na koinonię z Nim, tak? I wielu też, tak jak Marek wspomniał, wielu mężów Bożych, wielu, oni podkreślali, że to był klucz do ich owocnej służby. Ten Yonggi Cho właśnie jest takie świadectwo, kiedy John Bevere opowiada, kiedy on właśnie miał służbę, że woził ludzi z lotniska do kościoła, w którym właśnie miał taką służbę. To prawdopodobnie to był kościół Benychina wtedy, tak? I mówi, że miał takie zalecenie, że nie może z nikim rozmawiać, no bo oni lecieli, są zmęczeni, po prostu ich odbierasz, wsiadają w samochód i ich wieziesz do kościoła, nie rozmawiaj, nie zaczepiaj, daj im odpocząć. I on mówi, raz złamałem tą zasadę. Mówi, nie byłem w stanie wytrzymać, to było kiedy wiozłem Yonggi Cho. Mówi, to było tak, że w momencie, kiedy on wsiadł do samochodu, mówi, zacząłem płakać, mówi. I była tak odczuwalna Boża obecność, że mówi, po prostu płakałem, mówi tylko. I odwracam się do niego, mówię, pastorze Yonggi Cho, mówię, Duch Święty tu jest. A on się uśmiechnął, mówi, ja wiem. Wiecie, co to znaczy? On żył w tej realności codziennie. Kiedy John Bevere tylko się spotkał z tą obecnością, on po prostu nie był w stanie po prostu nie płakać. A on siedział, mówi, ja wiem. I wiecie, kiedy też czytałem inną książkę jego, on opisywał, że doszedł do miejsca takiej wrażliwości z Duchem Świętym, że mówi, bywałem na obiadach u osobistości, u różnych ministrów, nawet z prezydentami niektórymi, jakimiś milionerami, tak? I mówi, zdarzało się, że w czasie posiłku czułem, jak Duch Święty coś zaczyna mi komunikować i zostawiałem wszystkich, mówię, przepraszam na chwilę, wychodziłem z tego pomieszczenia, szedłem gdzieś, gdzie byłem sam i mówiłem, Duchu Święty, dziękuję Ci, co chcesz mówić? Mówi, uczyniłem go kimś najważniejszym w swoim życiu i uczyniłem koinonię z Nim, społeczność z Nim najważniejszym w swoim życiu. Powiem wam, nie wyobrażam sobie być liderem w milionowym zborze dzisiaj. Myślę, że bez Ducha Świętego to by się krótko żyło bardzo. Naprawdę. Więc to jest coś, co Paweł tak pragnie, żebyśmy my to mieli. I też chcę tak powiedzieć, że właściwie i poznanie łaski, którą mamy w Chrystusie i poznanie miłości Boga, to jest niemożliwe bez koinonii z Duchem Świętym. I Ongicho też o tym mówi. Mówi o tym, że możesz wszystkie wersety o miłości Bożej na pamięć nauczyć się i nie mieć nic realności z tego, jeśli Duch Święty nie ożywi tego w twoim sercu. Więc to, co Jezus powiedział, że On was wprowadzi we wszelką prawdę, tak? On wam wszystko przypomni, On was nauczy. Każdy z nas potrzebuje tego. Kiedy ja się nawróciłem, tak? Jedna z pierwszych rzeczy był niesamowity głód poznania słowa. Czytałem i czytałem i czytałem. Ale bywało tak, że przeczytałem całą którąś księgę, a jeden werset tylko do mnie dotarł. Ale ten jeden werset, wow, wow, jak on karmił. I to jest to. I to jest to, że Duch Święty, on wiedział, czego ja potrzebuję w tym czasie. I czytałem, 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 natknąłem się na to, co on chciał w tym czasie objawić memu sercu i właśnie tą rzecz ożywiał. I to jest, wierzę, to jest te codzienne, to jest zbieranie manny, którą powinniśmy praktykować wszyscy, tak? My tutaj jesteśmy, budujemy się nawzajem, ale każdy z nas powinien sam mieć tą koinonię z Duchem, ze Słowem i karmić siebie, tak? Indywidualnie. Wiecie, ja mam takie też szczególne przeżycie odnośnie osoby Ducha Świętego, dlatego że nawróciłem się w grupie, która miała zwiedzenie w tym temacie. Do tego stopnia, że nazywali Ducha Świętego antychrystem. Jesteście sobie to w stanie wyobrazić? W takiej grupie się nawróciłem. I miałem nawrócenie od razu z chrztem Duchem Świętym. Zostałem uwolniony w jednej chwili z narkotyków, z alkoholizmu, z wszystkiego. W jednej chwili. Ale nigdy tak jakby nie byłem w stanie przyjąć tej prawdy o Duchu Świętym, którą mi mówili. Nie rozumiałem tego. Oni mi mówili, a ja nie miałem przekonania. Na sam początku, jak się nawróciłem, taką rzecz mi Bóg powiedział, że mówi, Piotrek, jeśli coś już wiesz, to mów, że okej, okay. A jak nie, to mów, że nie wiesz i już. Nie? Ja zawsze mówię, jak oni mówili to ja mówię, wiecie co, ja nie wiem, jakoś tak, nie wiem, czy tak jest. Już w pewnym momencie oni źli na mnie byli nieraz, bo tak jakby, no nie mieliśmy jedności w tym temacie. Ale potem się stało tak, że oni, ta grupa ludzi wyjechała, my zostaliśmy bez nich. I właśnie kiedyś sobie czytałem Ewangelię Jana 14, 15, 16, te rozdziały, gdzie Jezus mówi o Duchu Świętym. W niesamowity sposób to przemawiało wtedy do mego serca. Niesamowity. Ujrzałem w tych wersetach, ujrzałem osobę Ducha Świętego. I pierwszy raz w życiu świadomie do Niego przemówiłem. Zwróciłem się nie do Ojca, nie do Chrystusa. Nigdy tego nie zapomnę. Stanąłem w swoim pokoju i powiedziałem tak. Duchu Święty, nie wiem, czy jesteś Bogiem. Tak powiedziałem. Przecież oni tak wszystko wie, tak? Nie wiem. Po tym wszystkim, co oni też mówili, było pewne zamieszanie w moim życiu. Nie wiem. Ale mówię, widzę, że Ciebie bardzo potrzebuję. Widzę, że przyszedłeś, by mnie prowadzić, by mnie nauczać. Jeśli kiedykolwiek powiedziałem coś przeciwko Tobie, przepraszam, bo nie wiedziałem, nie rozumiałem tych rzeczy. Ale teraz proszę Ciebie, przyjdź, proszę Cię, chcę, żebyś mnie prowadził, żebyś do mnie mówił. I kiedy to zrobiłem, natychmiast poczułem Jego obecność. Ale wiecie, gdzie? Wewnątrz. Poczułem fizyczne poruszenie w tych okolicach i czułem, jak napełniło mnie od środka niesamowity pokój i radość. I od tamtego momentu czytanie słowa stało się czymś cudownym po prostu. Cudownym. Przychodziły objawienia po prostu, tak? Po prostu z nim się zaczęło czytać. Do tego stopnia, że nieraz nie byłem w stanie spać do trzeciej w nocy, do czwartej. Po prostu nie mogłem zasnąć, bo to było tak cudowne, co on mówił, że nieraz już było tak, że mówiłem, Duchu Święty, proszę, już nie. Naprawdę. Do tego stopnia. My jutro dalej zaczniemy rano. Wiecie, to jest coś, co to jest dla każdego z nas. Dlatego nie bójcie się nawiązać z Nim relacji. Jak można mieć relację nie rozmawiając? Wiecie, są tacy, co, ale nigdzie, gdzie znalazłeś w Biblii modlitwę do Ducha Świętego? Ja mówię, no na przykład jest takie przyjdź-ożywcze tchnienie. Mówię. To do kogo mówili? Eliasz. koinonia z Duchem Świętym. Dobrze. I teraz wiecie ten temat jeszcze, który tu Paweł mówi, miłość Boga. Jest tłumaczenie, które mówi, tego nie ma oczywiście w oryginale, ale tak ktoś to zinterpretował, miłość Boga Ojca. I wierzę, że o to chodzi. Tu jest, można powiedzieć, wymienione trzy osoby, tak? Boskie w tym wersecie. Chrystus, Bóg, Duch Święty. I Bóg to jest Ojciec, tak? I wiecie, są pewne właśnie obrazy, które pomagają nam zrozumieć miłość Boga. Jednym z takich obrazów jest obraz małżeństwa. Gdy czytamy, wiecie, Stary Testament, bardzo często Bóg o swojej relacji z narodem izraelskim mówi jak o relacji męża i żony. Bardzo często. I wiecie, kiedy wchodzisz w małżeństwo, to jest pewien przywilej, że pewne rzeczy możesz zacząć inaczej rozumieć. Tak samo chcę powiedzieć, że rodzice w pewnym sensie są uprzywilejowani w zrozumieniu czegoś, co jest w sercu Boga. Dlatego, że nie da się po prostu zrozumieć miłości do dziecka swojego. Nie da się. Ja nie rozumiem tego. Nie da się siąść, wytłumaczyć, tak? Po prostu byłem przy porodzie, ciągle do tego momentu jeszcze tak sobie myślałem, jak to będzie, tak samo jak z małżeństwem, jak to będzie, tak? I tak samo tu nie wiesz. Jest pewna obawa, no ale trzeba będę kochał to dziecko, no ludzie, nie? Ciekawe. I potem nagle jestem przy porodzie, ono się rodzi, biorę, odcinam pompowinę i od tamtego momentu nie wiem, co się stało. Potrafi ktoś z was przestać kochać swoje dziecko? Nie rozumiem tego. Nie wiem, on jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi, jest w stanie mnie zdenerwować, no jest, tak? Ale nie jest w stanie sprawić, żebym go przestał kochać. Zaraz zawsze potem, nawet jak się tam, tak, powiedzmy, zdenerwuje, myślę, że każdy z nas się nieraz zdenerwował na swoje dziecko, chyba, że ktoś nie, ja się nieraz zdenerwowałem, ale mnie zaraz puszcza natychmiast. Natychmiast, tak? To jest tak, jak o Bogu jest powiedziane, że Jego gniew ile trwa? Chwilkę jest powiedziane. A Jego miłość? Wow, tak? I coś w tym przełożeniu, wiecie, właśnie w tej miłości rodzicielskiej jest objawienie serca Boga. Jest. Bez dwóch zdań. I zobaczmy teraz 1 Jana, 3 rozdział. Pierwszy list Jan, 3 rozdział, 1 werset. Jan mówi tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. I to słowo patrzcie, wiecie, jak sprawdziłem w Grece, to posłuchajcie, jakie ma znaczenia. Postrzegać oczami i postrzegać każdym zmysłem. Postrzegać, zauważać, rozpoznawać, odkrywać i zobaczyć. Zwracać uwagę umysłem, obserwować, sprawdzać, badać. Wiedzieć to znaczy zdobywać wiedzę, rozumieć i postrzegać. Wiedzieć jako być doświadczonym. Więc kiedy on tu mówi, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, to on mówi, ja pragnę, żebyście wy wejrzeli w tą miłość. W ten fakt, że Bóg nazwał was swoimi dziećmi i uczynił nimi. Mówi, chcę, żeby ta wiedza o tym przesiąknęła wasze umysły i wasze serca, wasze poznanie. Patrzcie, patrzcie, jaka to jest miłość, że Bóg nazwał was swymi dziećmi i uczynił nimi. I wiecie, kiedy o tym sobie myślałem, dzisiaj nawet rano, to przyszła mi taka rzecz, że w naszym kraju niestety postrzeganie jako Boga jako Ojca, ono jest, można powiedzieć, zdewaluowało się. Jest po prostu wykrzywione. Dlaczego? Myślę, że chodzi o naszą tradycję religijną naszego narodu. Od dziecka my słyszeliśmy o Bogu jako Ojcu. Od dziecka, nawet jak tego nie lubiłem, to trzeba było mówić, Ojcze nasz, któryś jest. W ogóle nie rozumiałem, o co chodzi z tym, ale po prostu kazali, to robiłem. I po prostu, albo myślenie, że każdy jest dzieckiem Boga. To jest, wiecie, że to jest bardzo powszechne w naszym narodzie? No wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc kiedy w końcu jest fakt, że ty mówisz, ty wiesz, że ty się stałeś dzieckiem Boga, to ty dzieckiem Boga, przecież ja zawsze byłem dzieckiem Boga. Nie, nie byłeś. Pomyślałem sobie o sobie, wiecie, co by było, jakby za mną biegały obce dzieci i wołały do mnie, tato, tato, tato. Po prostu o co chodzi, tak? W pewnym momencie bym sobie pomyślał, co jest w ogóle, nie? Żadnej relacji nie mam, po prostu nie spłodziłem, nie mam odpowiedzialności za nich. Co im to da, że w ogóle biegają za mną i ojcze, ojcze, po prostu tato, tato. W ogóle to sensu nie ma. To nie ma żadnego sensu. Ja mam tylko jednego syna, tak? I tutaj ja rozumiem, kiedy on przychodzi, tato, no to jest od razu, tak? Jest relacją. Mówi tato, ja od razu natychmiast jestem nastawiony na relację. Ale wiecie, i tak to u nas jest, że tak ten ojcze, ojcze, to jest takie sponiewierane, przepraszam, że tak użyję takiego słowa. Wyświechtane to słowo jest. Dlatego po prostu umyka nam coś, co jest niesamowitą rzeczą. Ten Bóg, z którym nie miałem nic wspólnego, nic, kiedy żyłem jako grzesznik, ten Bóg w pewnym momencie, kiedy uniżam się i pokutuję, mówi, Piotrek, w tym momencie adoptuję cię na syna. W tym momencie, od dzisiaj możesz mówić do mnie, tato. Wow. No to jest kaliber, tak? Kiedy to dociera do ciebie, co to znaczy, że Bóg jest ojcem? Nie przychodzę już do kogoś obcego. Wiecie, kiedy Jezusa powiedzieli do Jezusa apostołowie, naucz nas się modlić, bo oni widzieli, Jezus tak, rano po prostu oni spali, on już na modlitwie. Wieczorem oni już spali, on na modlitwie. Jezus się dużo modlił. I kiedy oni przyszli, mówią, Panie Jezu, naucz nas się modlić, pierwsze słowo, które powiedział, Ojcze nasz, przychódź do Boga, jak do taty. Wiesz, że to jest inne wejście w modlitwę? Ja rozumiem, że nieraz tak jakby nam jest potrzebne utożsamić się z pewnymi faktami odnośnie Boga, dlatego mogę przyjść powiedzieć, Boże Abrahama, Jakuba, Izaaka, tak? Albo Boże Izraela, albo wiele innych rzeczy. Ale normalnie, najnormalniejsza rzecz w modlitwie, to przychodzisz i mówisz, Ojcze, Tato, przychodzisz do kogoś, kto jest Twoim Ojcem. I w tym jest objawienie miłości Boga. W tym, że nas adoptował. I teraz zobaczmy Efezjan, pierwszy rozdział. I tu chcę wam właśnie podać takie definicje. Kiedyś to już czytałem dawno temu. Tego słowa adopcja to jest kosmos. I tu się skupcie, żeby wam to nie umknęło. To jest niesamowicie ważne. Wam przetłumaczę znaczenie greckiego słowa, które użył Paweł. To będzie Efezjan, pierwszy rozdział. od trzeciego wersetu może przeczytajmy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i naganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. I tu w tym wersecie piątym, że przeznaczył nas dla siebie do synostwa, tu jest to słowo z greki, ono jest najczęściej tłumaczone jako adopcja. Czyli Bóg w swojej woli, w swojej miłości przeznaczył nas do adopcji. On wiedział, że pewnego dnia ja chcę ciebie adoptować. Ja chcę uczynić ciebie swoją córką, ja chcę uczynić ciebie swoim synem. Rozumiecie to? To był plan Ojca. Chcę mieć dzieci. Chcę mieć dzieci. I Chrystus był pierworodnym pośród wielu braci. Był tym pierwszym, ale nie ostatnim, nie jedynym. Wiecie, jest taka pieśń, ja mam trochę z nią problem, jedyny Ojca, Syn umiłowany. Ja mam trochę problem z tą pieśnią, bo Jezus nie jest jedynym Ojca, Synem. No był, ale dzisiaj, kiedy ja to śpiewam, to jest po prostu, że może, że pierworodny Syn pośród wielu braci, tak? Dzisiaj z tej perspektywy powinniśmy patrzeć, tak? Że Jezus nawet jest nazwany, my jesteśmy nazwani Jego braćmi. Braćmi Chrystusa, tak? Więc to słowo, posłuchajcie, definicji tego słowa użytego tutaj, że przeznaczył nas dla siebie do synostwa. To słowo tutaj, ono tak naprawdę to jest przybranie za synów. Tu się też zawiera, oczywiście córki się tu zawierają, ale oryginalnie to jest adopcja, tak? To jest trudne do wymowy słowa, nawet nie będę chciał próbować tego wymówić. Trudne słowo greckie. Ale definicja jest taka. Pierwsza definicja oznacza przyznanie komuś miejsca i przywilejów dziecka, chociaż z natury nie należy mu się to. Paweł, najprawdopodobniej jako obywatel rzymski, używał słowa adopcja w znaczeniu prawa rzymskiego. Stosownie do tego prawa adoptowany człowiek tracił swój pierwotny stan i wchodził w nowe związki pokrewieństwa. Wszystkie jego stare długi były anulowane i w rzeczywistości nabierał nowe uprawnienia oraz zaczynał wieść nowe życie. Od tego czasu stawał się właścicielem wszystkich własności i zdobyczy adoptującego. Podlegał jego kontroli i był odpowiedzialny przed adoptującym. I druga definicja. Jest to słowo zaczerpnięte z języka prawniczego. Niesie ze sobą takie znaczenie, że osoba, która jest określana tym słowem, a więc osoba adoptowana, zyskuje pełne prawa w rodzinie łącznie z dziedziczeniem. Takie ukazanie sprawy przez Pawła uwydatnia istotną rzecz. Przybranie kogoś za syna, za własne dziecko jest dowodem miłości. Paweł mówi, wszystko jest wasze. Paweł mówi o nas jako o dziedzicach Boga. Dlaczego jest tak? Bo Bóg wszedł w nami w związki rodzinne. Bo Bóg adoptował cię z wszelkimi prawami dziedziczenia i jego dziedzictwa. Chcę ci powiedzieć, to, że jesteśmy jego dziećmi, Bóg nie potrzebuje żadnego innego powodu, by wysłuchiwać nasze modlitwy. Jezus o tym mówi. Mówi, jeśli wy będąc złymi umiecie dobre dary dawać dzieciom, ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Mówi, bo gdzie jest Ojciec, którego syn będzie prosił o chleb, a ten da mu kamień, tak? Czy o jajo, a ten da mu węża. Mówi, gdzie są tacy? Wiecie, może i można znaleźć by gdzieś było, nie? Są patologie. Niektórzy mają właśnie problem, wiecie, w relacji z Bogiem z powodu swoich ziemskich ojców. Zdarza się to. Że nie byli oni do końca tacy, jacy powinni być. I ten ktoś potem, kiedy przychodzi do relacji z Bogiem, on się obawia po prostu, tak? Obawia się tej relacji. Dlatego, że ten obraz swojego ojca przerzuca na obraz ojca w niebie. Ale nasz ojciec w niebie jest doskonałym ojcem. I wiecie, taką myśl wam teraz rzucę. Rodzice. Czy w czasie swojego rodzicielstwa mieliście choć raz coś takiego, że tak normalnie złapałeś syna tym, że tak marzysz o czymś złym dla swojego dziecka? Że tak sobie po prostu leżysz, tak się zapomniałeś i tak sobie myślisz, jakby mu tak, kurczę, nie poszło, nie? Że na przykład jakiś chory by był, biedny, że mu z pracą nie wyszło. A Jezus mówi, że my jesteśmy złymi ojcami, tak? W stosunku do Niego. To jak myślicie, co On myśli o nas jako o swoich dzieciach? Jakie On ma pragnienia? No to też tak, co zapomni się na tronie, tak, ale jakby im tak nie poszło, to by było fajnie, nie? Nie ma opcji takiej po prostu. Doskonały. Jan mówi, światłość, której nie ma żadnej ciemności. Doskonały ojciec. Kolejna właśnie, to jest bardzo ważne, wiecie, bo kiedy złapiesz to objawienie, ono jest fundamentalne w relacji z Bogiem. Fundamentalne, że to jest twój tata, twój ojciec zakochany w tobie. Bóg często mówi, że moja miłość jest wieczna. Dlaczego? Bo nasza też jest wieczna do naszych dzieci. I teraz wiesz, kiedy masz to objawienie i nawet coś ci nie wyjdzie, zawalisz, to nie jesteś rozwalony tak, że się nie możesz pozbierać, bo masz świadomość, że tata przebaczy. Przyjdziesz, uniżysz się, po prostu wyznasz, nie ma problemu. Kiedy ci nie wyszło, nie przestałeś być dzieckiem. To jest bardzo ważne. Nie przestajesz być dzieckiem. Wiecie, w świecie zdarzają się nieraz takie rzeczy okrutne, że jakaś para adoptuje dziecko, a po jakimś czasie czuje się niespełniona i je oddaje. Bardzo rzadko, ale się zdarzają. I kiedyś Bóg powiedział mi, nie jestem taki. Nie jestem taki. Nie rozczaruję się tobą w taki sposób, że cię po prostu... Oczywiście jest grzech przeciwko duchowi. Ale to, kochani, na to się zarabia lata. Lata. Lata życia w jakichś grzechach. I myślę, że też bardzo ważne tu jest to, że człowiek swoim wyznaniem odrzuca Chrystusa tak, jak swoim wyznaniem Go przyjmuje. Dlatego Biblia mówi, jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wiernym. Ale jeśli my się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Tak? Ale mówię, to są lata. Także wy szczególnie, którzy się świeżo nawróciliście, bo często diabeł przychodzi z takim poczuciem winy, to się często spotykało nowo nawróconym ludziom, wiecie? Że przychodził diabeł, mówił, ale ty już zgrzeszyłeś, ale to już koniec, już nie ma łaski. Żebyście wy wiedzieli, ile myśmy narobili historii od naszego nawrócenia, to byłoby wam łatwiej przyjąć Bożą miłość, tak? Tak. Jakub mówi, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nie ma idealnych ludzi po prostu. Nieraz nam nic coś nie wychodzi, tak? Ale jest właśnie Boża miłość, Boża łaska, która nas w tym trzyma. Rzymian, zobaczmy teraz, 8 rozdział. od 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha, i to jest to same słowo, które wam czytałem, tą definicję. To jest synostwo, ale to jest ducha adopcji wzięliście. W którym wołamy Abba Ojcze. Mi się bardzo podoba Kolechnowicz. Mówi, o co chodzi? Mówi, może oni lubili ten zespół? Mówi. Dlaczego oni nie przetłumaczyli tego słowa? Wiecie, kiedy byśmy poszukali, to znajdujemy, że w czasach Jezusa hebrajskie dzieci tak zwracały się do swoich ojców. To było zdrobniałe słowo. To było coś, co byśmy dziś w naszym języku przełożyli na tatuś. Tutaj użył Paweł tego słowa. Mówi, że przychodzi do twojego serca duch adopcji. Jeszcze on dalej mówi, ten to duch, 16 werset, ten to duch. I tu jest też tłumaczenie, jakie też te, co ja mam, czy? Tu jest, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, tak? Że dziećmi Bożymi. Wespół to ja rozumiem, że razem z moim duchem, tak? Nie. Nie. Tutaj jest tak, że ten to duch składa świadectwo w moim duchu. Tak jest w oryginale. Jeśli weźmiecie, prawdopodobnie możecie wziąć tą współcześnioną. Myślę, że tak może być, nie? Nie pamiętam, jak tam jest. Ale w gdańskiej na pewno tak jest. Ale możesz wziąć na chwilę tą współcześnioną. Już, tak? Tak, proszę. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jest, rozumiecie teraz to? Czyli Duch Święty, duch adopcji, który przyszedł do mego serca, zamieszkał we mnie, ten Duch Święty, tak jakby on teraz mówi, Piotrek, ty jesteś jego dzieckiem. Jesteś jego dzieckiem, jesteś adoptowany. Możesz mówić tatuś do niego. O to chodzi, że ten to duch poświadcza w moim duchu. I wtedy wołam tatusiu, tak? O taką relację Bóg, takiej relacji Bóg pragnie z każdym z nas. Nie chcę, żebyśmy tak przychodzili, że po prostu taki niegodny, taki zły po prostu, taki w ogóle Boże Abraham. Nie chcę tak, Bóg. Bóg chce, żebym przychodził, tato, ojcze, dziękuję, że mnie przyjąłeś, dziękuję, że mnie kochasz. Dziękuję za wszystko, co uczyniłeś dla mnie, tak? To, powiem wam, wywraca do góry całą relację i całe życie modlitewne. Też jest coś takiego, że wiecie, bo diabeł, jedną z rzeczy, jak on nas atakuje, on nam po prostu chce sprzedać fałszywy obraz Boga. To jest jedna z rzeczy. Srogi Bóg, który się na ciebie tak rozgniewał, że nawet nie podchodzi. I kiedy ty to przyjmiesz, nie chce ci się modlić. No jak? Jak w ogóle, o co chodzi? Strach się bać po prostu, tak? Wiecie, że w ogrodzie to już się stało, w Edenie? Kiedy pierwsza para zgrzeszyła, oni się zaczęli chować. Ale Bóg się wcale nie chował. On chodził, mówił, Adamie, gdzie ty jesteś, tak? Ale oni już mieli problem w tej relacji. Powiem wam, że niesamowite jest te objawienia. I mówię, ja czymś się dzielę teraz. Nie wiem, czy kto łapie, kto nie, czy coś łapie, ale powiem wam, najlepiej, żeby wejść w to i w tą głębię, brać te słowo jeszcze, medytować nad nim, te fragmenty, ale też w modlitwie wołaj do niego w ten sposób. Przez wiarę. Nawet jeśli to jest tak, że tak jakby nie odczuwasz tego, to możesz stanąć, bo my nie żyjemy przez uczucia, ale przez wiarę. Możesz stanąć i powiedzieć, dziękuję ci, że jestem córeczką, że jestem synkiem. Tatusiu, dziękuję ci, że troszczysz się, że kochasz, że dajesz dobre rzeczy, kiedy proszę. Wiecie, jedna z rzeczy naprawdę, Właśnie to, co się zmienia w moim sercu, co widzę, co się zmieniło, że kiedy pojawił się Jonatan, to po prostu taki fiks przychodzi, że tak jakby taka koncentracja idzie na niego. Wiecie, ile myśmy razy mieli z Anią coś takiego, że słuchaj, chodź, pojedziemy coś na zakupy, nie? I powiem wam tak, nie? My nie mamy coś takiego, że jakaś garderoba po prostu taka. Naprawdę, my normalnie, skromnie żyjemy, tak? No ale nieraz trzeba coś kupić. Chyba wszyscy coś kupujecie. Chyba, że Bóg nam daje, tak? I nieraz tak jest, tak? Ale wiecie, normalnie, i powiem wam, ile razy myśmy coś takiego mieli, że no to jedziemy coś, tak? Coś potrzebujemy, coś kupimy. I wychodzimy i nic dla siebie nie mamy. Ale dla Jonatana to, żeby, no, zawsze coś musi być. Ja nie rozumiem tego, rozumiecie? Naprawdę, to jest tak normalne, tak naturalne dla rodzica. Jak sobie pomyślisz, ach, jakby coś dla niego, co mu tego... co mu sprawi przyjemność, to jest w ogóle niesamowite, tak? Aż się ciężko powstrzymać. I weźcie to na relację ze swoim Ojcem w niebie. O ileż bardziej On da dobre rzeczy. Tylko, że wiecie, to jest tak, że nieraz pewne rzeczy, które my byśmy chcieli i byśmy, wiadomo, chcieli natychmiast, Ojciec nasz wie, że niekoniecznie teraz są dla nas dobre, tak? To tak samo jak z naszymi dziećmi. Jeśli Jonatan chciałby, nie wiem, super ostrą maczetę, to mam problem z tym, tak? Noże już mu daję, tak? Bo to jest chłopak, to jest normalne. No iść do lasu bez noża to jest po prostu nieporozumienie dla chłopaka, nie? Ale po prostu, no, tak, czy jakiś pistolet, no nie ma szans, tak, bo jest po prostu za młody. Wiecie, nieraz tak jest z nami, tak, że nam się wydaje, że już na pewno coś, Panie, po prostu daj mi to i nic, no i co się dzieje, tak. Niekoniecznie to wszystko jest dla nas dobre, tak, o co prosimy, ale jeśli coś jest dobre, na przykład, wiecie, taka jedna z rzeczy dobrych, to jest praca. To jest dobra rzecz, tak? Biblia mówi, że chciałaby, żeby każdy gdzieś pracował, zarabiał, tak? Więc tutaj, kiedy stajemy przed Bogiem, prosimy, Panie, daj nam pracę, tak? Daj pracę. I wierzę, że to jest dobre i możemy się spodziewać, że Bóg chce dać. No chyba, że chce, żeby ktoś wszedł w taką służbę, że Pan go będzie utrzymywał, tak? To się zdarza. Dobrze. Chyba tyle. Będę kończył. Jeszcze wiecie, tak... Takie pierwsze momenty, pamiętam, jak to łapałem. Byłem wtedy w Sosnowcu. Tam mieszkałem parę miesięcy u takich różnych wierzących ludzi. I tam właśnie zacząłem pierwszy raz gdzieś to objawienie łapać, takie ojcu, takie początki były, że Bóg jest tatą, tak? I tak chodziłem taki po tym Sosnowcu jak jakiś na haju po prostu trochę. I tak cały czas ta świadomość była w sercu, że to jest Ojciec. I tak trwałem w tej modlitwie i po prostu w tej takiej relacji, tak? Na poziomie tatuś, po prostu synek. I był taki moment, kiedy właśnie już wracałem tutaj, jeden brat ze mną jeszcze jechał, mieliśmy jechać pociągiem do Świdnika. W tamtych czasach, wiecie, to jeszcze było z tymi pociągami różnie i bardzo rzadko w ogóle były miejsca siedzące wtedy, bardzo rzadko. Myśmy gdzieś, pamiętam, byli zmęczeni już, nie pamiętam, co tam się dzieje. Ja tam też pracowałem trochę przy rozwozie z piekarni, żeśmy rozwozili różne rzeczy. W nocy praca to była i pamiętam, że staliśmy na dworcu. I wiecie, podjechał pociąg tak zapakowany, wszędzie ludzie. Na korytarzach wszędzie, ścisk po prostu straszny. I podjeżdża wagon, staje przed nami, wchodzimy. Pierwszy przedział otwieramy, a tam nikogo nie ma. Zachowaliśmy się trochę, bo jeszcze byłem młody wierzący, to może dzisiaj bym tak nie zrobił. Ale się trochę zachowaliśmy wtedy egoistycznie. I się położyliśmy, on po jednej stronie, a po drugiej, żeby sobie zrobić sypialny wagon, tak? I wiecie, ale kiedy tak się położyłem, takie myśli mi zaczęły przychodzić. Dlatego, że jak ja się nawróciłem, mój tata już nie żył. I tak sobie leżałem i tak, taka myśl mi przyszła. Piotrek, pamiętasz, jak to było z twoim tatą? Jak gdzieś żeście jeździli na wakacje? Tak sobie zacząłem przypominać i sobie myślę, no pamiętam. I wiecie, to było tak bardzo często, że przyjeżdżał pociąg, my wszyscy zostawaliśmy przy bagażach, ja z rodzeństwem i z mamą, a tata biegł, wskakiwał nieraz przez okno na korytarzu, było otwarte, to był sprawny i po prostu i zajmował dla nas miejsce. I potem nas wołał, chodźcie, chodźcie tutaj, tak? Krysia, Piotrek, Kuba, tam, chodźcie. Bóg mówi, widzisz, mówi, teraz ja ci zająłem miejsce. To coś leczyło we mnie, w moim sercu. Ale to jest ojciec, tak? Amen. Dziękuję.